Otwórzmy list do Efezjan, rozdział 4 i pierwszych 6 wersetów. Napominam was, tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I tak właśnie widzimy, że ten fragment z listu do Efezjan jest bardzo podobny do trzeciego rozdziału listu do Kolosan, który omawialiśmy wcześniej. Tam też właśnie były wskazówki, że mamy się przyoblec jako Boży wybrani w to serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, wzajemnie się znosić i sobie nawzajem przebaczać. I tu właśnie apostoł Paweł coś podobnego nam podaje, czwarty rozdział, i mówi, jak przystoi na wasze powołanie. A więc wspomina o pokorze, o łagodności, o cierpliwości, mówi o wzajemnym znoszeniu jedni drugich w miłości, a więc to spoiwo dojrzałości, gdy się nawzajem znosimy w agapę, w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. To właśnie jest mój temat dzisiejszy. Spójnia pokoju jest warunkiem jedności. Spoiwem jedności jest pokój. Dlatego, że jesteśmy jednym ciałem, w nas działa ten sam duch, mamy to samo powołanie, jedną nadzieję, ten sam Pan jest Panem Twoim i moim, mamy tę samą wiarę, ten sam chrzest, gdy chodzi o jego skutek, ten sam jest Bóg i Ojciec nas wszystkich, a więc jest to coś bardzo ważnego, jest to jedność zadana. Warto o tym wiedzieć, że jest to jedność zadana. Jak jedno ciało, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, jak i Chrystus. Bo wszyscy w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy jesteśmy napojeni jednym duchem. Pamiętamy ten 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Więc jest to jedność zadana. Po prostu jesteśmy skazani na siebie nawzajem i jest to błogosławione skazanie. Nie mam innego wyjścia. To jest piękne. W Chrystusie Jezusie jesteśmy przeznaczeni dla siebie nawzajem. I właśnie apostołowi Pawłowi zależało na tym, aby ta jedność w Kościele, zadana jedność w Kościele była realizowana w sposób praktyczny, nie teoretyczny, ale w sposób praktyczny. I apostoł Paweł jest bardzo praktyczny. Dlatego też i ja staram się na wszystko, cokolwiek jest w Biblii, patrzeć w sposób praktyczny. Na przykład przygotowuję się teraz i od 2 stycznia chcę rozpocząć 11 takich rozważań, które będę nagrywał w domu, pod wspólnym tytułem Rozumna lektura Biblii. I to będą wykłady z dziedziny tak zwanej hermeneutyki. A więc jak Pismo Święte rozumieć i je objaśniać. Ale moje ujęcie hermeneutyki będzie bardzo praktyczne, bo właśnie praktyczne działanie. Jezus na ziemię stąpił, bo praktycznie nas umiłował i to wyraził w sposób praktyczny i zrealizował w sposób praktyczny, oblekł nasze ciało. I stąd mówi, mamy oblec również i miłość. Te wszystkie cnoty, wszystkie zalety. Również i jedność mamy realizować w sposób praktyczny, a więc cały czas to musi być praktyczne. Chodził po ziemi w sposób praktyczny. Co czynił i mówił. Na Golgocie umierał nie teoretycznie, lecz praktycznie. Wstąpił na niebiosa, wlał Ducha Świętego i cały czas jest to działanie praktyczne, skuteczne w nas, To jest takie funkcjonalne funkcjonowanie, więc my nie możemy teoretyzować niczego, co jest w Biblii, co Bóg nam daje, teoretyzować, bo mamy do czynienia z kimś, kto jest praktyczny, z osobą, z Jezusem Chrystusem. I właśnie apostoł Paweł ich prosi, by postępowali, czyli codziennie w swoją aktywność wyrażali w sposób godny powołania. Ale spraktykowali takie cnoty, które ułatwiają życie wspólnotowe. Więc mówi o pokorze, o łagodności, o cierpliwości. Ten wyraz cierpliwość, makrotimia, to jest taka zdolność cierpienia, znoszenia w skali makro. Mówi o wzajemnej wyrozumiałości, którą dyktuje miłość, agapę, a też mówi i o pokoju, który trzeba konkretnymi czynami realizować, bo ten pokój będzie w nas wytwarzał jedność, będzie spoiwem tej jedności. I taki przykład sobie wziąłem, wszyscy go dobrze znamy, gdy Abraham i Lot, stryj i bratanek, byli razem i wiemy, że bratanek przy swoim stryju się uczył, przebywał, był chroniony. Ale się musieli rozstać pewnego razu, dlatego że pojawiły się waśnie, nie między Abrahamem i Lotem, nie, ale między sługami Abrahama i Lota. Tak byli bogaci, że trudno było, aby te wszystkie stada gdzieś się razem pasły i się mieli rozstać. I właśnie do tego rozstania doszło dzięki mądrości Abrahama. On jako dojrzały, nie jako młokos, ale już jako dojrzały mężczyzna, mówi do młodzieńca, do młokosa, wybieraj, gdzie chcesz iść. I wiemy, że Lot tę niedojrzałość wyraził przez to, że co oczy widziały, to brały. I wybrał sobie równiny żyzne, równiny takie odpowiednie dla owiec, a stryjowie zostawił tereny górzyste. Z tym, że te równiny były obciążone czym? Mieszkańcami dwóch miast, Sodomy i Gomory. Wiem, jakie były tego skutki. I właśnie Abraham zadbał o jedność w rodzinie. Dał prawo wyboru. Ale później, gdy Lot cierpiał, wiem, jak Abraham walczył o jedność w rodzinie. Jak się wstawiał o Lota. Jak zabiegał. I ja go też i uratował, chociaż wiemy, że Lot wyszedł jak ta głownia z płomieniska, z ognia, z ogniska. Wyszedł bardzo zniszczony przez życie, ale jednak uratowany. A więc jest to jedność zadana. Są rodziną. Jest stryj, jest syn jego brata, bratanek, więc Abraham ma obowiązek dbania o jedność rodziny. I to właśnie jak jest piękny przykład tego ojca wiary, jak on szlachetnie postąpił z tym młodzieńcem. Dlatego też gdy Paweł mówi, że wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało. Czy Żydzi, czy Grecy, niewolnicy, czy wolni, wszyscy mamy nasączenie, napojenie tym samym duchem, a więc jest to spoiwo. Duch Święty w nas wytwarza jedność, rozlewa miłość i on właśnie tworzy w nas to spoiwo jedności. Również taki jest piękny dla mnie przykład, gdy chodzi o jedność, ten słynny rozdział 17 Ewangelii według Jana. Jest to tak zwana arcykapłańska modlitwa Jezusa. I można byłoby cały ten rozdział w całym kontekście jego pięknie omówić, ale ja sobie tylko chcę skupić na tym fragmencie, który Pan powiada, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Pomyślmy, jedność ma być znakiem dla świata. Ma być naszą bazą, abyśmy do świata mogli dotrzeć i świat mogli przekonać, że Jezus jest Jego Zbawicielem. Podobnie też i o miłości było powiedziane, daję wam nowe przykazanie, że ludzie poznają, że moimi uczniami jesteście, gdy się wzajemnie będziecie miłować. A więc wyzwanie ewangelizacyjne, odpowiedzialność ewangelizacyjna i miłość wzajemna i jedność, ta wspólnotowość. Ona wtedy jest znakiem dla świata, który może dzięki temu uwierzyć. Więc to jest ogromne wyzwanie. Ale ta jedność nie jest przymusem, nie jest rozkazem. Aby wszyscy byli jedno, jest raczej skutkiem, jest wynikiem. I nie chcę całego tego rozdziału analizować, mówię o Jan 17 rozdział, ale chociażby od wiersza 18. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. To Jezus modli się, mówi już przed skazaniem, przed procesem, przed Golgotą i mówi, i za nich ja siebie poświęcam, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Pamiętamy, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy miłowali. I teraz, jak ja się za was poświęciłem, abyście się i wy poświęcali w prawdzie. Więc to jest obowiązek. Jest to zadanie i miłowania, i jednoczenia się, trwania w jedności. Jest to poważne wyzwanie teraz, szczególnie gdy mówię to tuż przed końcem roku 2012. I potem Pan Jezus powiada 20 wiersz, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Gdy pewien starszy ode mnie o kilkanaście lat brat mówił, że jeśli ktoś jest wierny Chrystusowi, to ma własny pożytek, jego rodzina, ale również i pokolenie, jego dzieci, wnuki, prawnuki. Że to oddziałuje również i na dalsze pokolenia. Trochę słuchałem tego tak teoretycznie, z tym, że ufałem temu bratu, więc myślałem sobie, naprawdę to jest jakaś prawda. Z kolei dzisiaj, gdy już minęło lat ponad 30 od tamtej chwili, to wyraźnie widzę, że to jest prawdą. Że jeżeli ktoś czasami dla wygody zrezygnuje z czegoś, bo jest niewygodnie, dzień w dzień, święto w święto, zajmować się ludźmi, tworzyć zbór, pracować w pocie czoła, nie dosypiać, męczyć się. Po prostu to można komuś przekazać, ale właściwie to rzucić i wyjechać sobie do innego miasta i żyć sobie już wygodniej, tylko robiąc to, co nam się podoba. Oczywiście dla Chrystusa, dla Kościoła, ale nie tamtą orkę na ugorze, ale powiedzmy jakąś działalność kulturalną w Królestwie Bożym. I tak sobie nieraz analizuję różnych ludzi, których znam i tak sobie obserwuję i rzeczywiście ten brat wtedy miał rację. Ktoś to jednak orkę na ugorze nie porzucił i z tego pola wyrosły piękne owoce, piękne kłosy ludzkich dusz. Teraz widzę te dziesiątki, setki ludzi zbawionych, tej młodzieży. Widzę i podziwiam. A to była orka na ugorze, pełna łez, samozaparcia. A z kolei ktoś inny sobie już tak lżej, dyliżansem sobie spokojnie jechał i szerzył Królestwo Boże z dyliżansu. No i dzisiaj różnie się ich życie ułożyło, też ich dzieci i tak dalej. Oczywiście teraz jestem na pograniczu osądzania kogoś i nie chcę mówić więcej. I nie chcę sądzić, tylko wnioski wyciągam. I gdy ktoś mi powiedział właśnie, a czy nie można było tak i tak, i tak, i tak, ja mówię, no ale wtedy byśmy porzucili właśnie taką ważną pracę, a tamci porzucili, zobacz, co dzisiaj jest z ich dziećmi i tak dalej. Więc kochani, trudno jest o tym mówić. Mam łzy w oczach. Trudno o tym mówić. Ale jednak to jest prawdą. Za nich ja poświęcam samego siebie. Aby oni byli poświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Więc jakżeż daleko sięga Jezus. I my również dzisiaj żyjąc jako te ziarna, te nasiona, musimy obumrzeć. Dlatego, że z nas wyrosną te nowe kłosy z nowymi ziarnami. A więc siejmy to dobro, które w nas włożył Duch Święty, ten depozyt słowa. A to spoiwo tych ogniw dzisiejszych, wczorajszych, jutrzejszych będzie połączone i miłością, która rodzi dojrzałość, i pokojem, który tworzy, że jest jeden łańcuch. Aby wszyscy byli jedno. Jak ty, Ojcze, jesteś we mnie, zobaczcie, nie przede mną, nie obok mnie, ale we mnie, tego Piotr nie rozumiał, ja jestem w tobie, aby i oni w nas jedno byli. A więc będziemy jedno z sobą nawzajem, bracie i siostro, gdy ty będziesz w Chrystusie i gdy ja będę w Chrystusie. Gdy się w nim znajdziemy, to będziemy jedno. By świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. A więc jedność jest uwarunkowana przez spokój, który mamy my wytwarzać. Mamy go otrzymać, mieć w sobie, pielęgnować i go wytwarzać. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, mój Pan Jezus, by byli jedno, jak i my jedno jesteśmy. Ja w nich, ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, dojrzali w jedności, by świat poznał, że ty mnie posłałeś, że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Wtedy ta jedność sprawia, że mamy właściwy stosunek do siebie nawzajem. Oto tworzymy jakąś wspólnotę i zależy nam na każdej duszy, a szczególnie na tych, którzy mają jakieś zdolności. Ktoś, kto ma umiejętności, powiedzmy, muzyczne. Nam brakuje muzyka i wiemy, że będziemy długo kuleć podczas nabożeństwa, gdy nie będzie dobrej muzyki. I się pojawia jakiś muzyk, nam pomaga i się cieszymy. I chcielibyśmy, żeby był jak najdłużej. A nagle on mówi, mam inne powołanie i przechodzi do innej pracy, w innej wspólnocie, gdzie indziej. Co teraz my powiemy? Niech Pan cię błogosławi. I nic więcej. To właśnie jest przejaw nie tylko miłości, ale i jedności. Jesteśmy jedno w Chrystusie. Ty rób twoją robotę, do której Pan cię powołuje, gdzie indziej. Nam ciebie będzie brakować, ale Jezus jest z nami, Duch Święty jest z nami i razem my w tej jedności i błogosławieństwie pracujemy. Ty tam, a my tu. To właśnie jest taka dojrzała postawa jedności. I gdy czytamy sobie Dzieje Apostolskie, pamiętamy tam 4 rozdział, u mnóstwa było jedno serce i wzajemna troska. To jest piękne, właśnie się o siebie troszczyć, mieć jedno serce, z tym, że później są różnego rodzaju konflikty i pamiętacie, kiedyś żeśmy sobie rozważali Duch Święty i Kościół, gdy nagle dwaj przyjaciele, Paweł i Barnaba, stwierdzają, że nie mogą iść dalej razem i się musieli rozstać. I się pięknie rozstali. I właśnie apostoł Paweł postąpili z Barnabą w taki dojrzały sposób. Rozstali się, błogosławiąc się wzajemnie i byli dalej w jedności, nie będąc na tym samym terenie, nie będąc w tym samym zborze, bym powiedział, nawet nie będąc w tym samym kościele, gdy chodzi o organizacje, które skupiają zbory. Dlatego, że oni rozumieli tę jedność, że to jest jedność w Chrystusie Jezusie, a nie jedność organizacyjna. Jest to jedność w Chrystusie Jezusie, a nie, że robimy to samo. Robimy tak samo, czyli przez Ducha Świętego, ale nie robimy tego samego. Dlatego Barnaba był błogosławiony razem z Markiem, a Paweł był błogosławiony razem z Tytusem. Proszę was, bracia, w imieniu Pana Jezusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, by nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. I to jest z kolei w kontekście zboru w Koryncie, który się dzielił na 4 zbory. A Paweł mówi, wy jesteście świątynią Ducha Świętego, w mieście, gdzie jest 26 świątyń i świątynek pogańskich. I wy macie jako kościół, potężny kościół, na te świątynki, na to miasto, mieszkańców oddziaływać. I gdy będą cztery zbory, one tak nie oddziałają jak jeden duży zbór. I mówił, bądźcie wszyscy w jednym zborze. Mimo, że wcześniej z Barnabą się rozstali i poszli w różne części głosić Ewangelię. List do Rzymian, 14 rozdział, z kolei przynosi nam takie przesłania apostoła Pawła. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. I chciałem właśnie na tym przykładzie nie mówić o tym, o czym mówi apostoł Paweł, ale wydobyć główną myśl. Nie pokarm, nie zachowanie, nie konkretna formacja jakaś kościelna, sposób działania jest istotne. Istotne jest Królestwo Boże w nas. Tym Królestwem Bożym jest sprawiedliwość, czyli pojednanie z Bogiem, z ludźmi, usprawiedliwienie, zbawienie przez wiarę. Jest Boży pokój. Boży pokój, to spoiwo jedności. Jest również i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże, a nie pokarm i napój, nie jakaś formacja religijna, nie jakiś sposób działania, lecz właśnie to. I każdy człowiek, kto to wszystko w sobie ma, 18 wiersz powiada, jest miły Bogu i przyjemny ludziom, bo tym, co w sobie ma, tym Królestwem Bożym, sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym, służy Chrystusowi. Służy Chrystusowi. Z tym, że patrzy się na kamienie, które są wokół Niego. Jeśli kamień ten obok mnie coś gorszy z mego postępowania. Ja uważam, że jest to w porządku, to nie jest nieczyste, ale on uważa, że to jest nieczyste. To owszem, powiem mu, kochany, to nie jest nieczyste. Pamiętamy ten przykład mięsa ofiarowanego bałwanom. I Paweł mówi, nie ma problemu, bo nie ma w ogóle innych bogów, innych bożków. A więc poganie ofiarowują to nikomu. Dlatego to nie ma żadnego związku, ale ponieważ ty uważasz, że to jest ofiarowane jakiemuś bożkowi i się gorszysz, ja nie będę jadł ze względu na ciebie, a nie ze względu na tego bożka, którego i tak nie ma. Więc Paweł ma świadomość prawdy, ale ze względu na słabość bliźniego, słabość brata w Chrystusie, robi ustępstwo, by nie drażnić tego brata. Z tym, że ten brat też niech się dowie, że jeśli go coś gorszy, to niech sobie oko wyłupi. A więc nie może nas szantażować emocjonalnie czy moralnie. Więc to trzeba teraz wszystko sprawdzić, wyczuć, zważyć, wymierzyć i zachować jedność. Działać ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Być miłym Bogu i przyjemnym ludziom. To jest trudna sprawa, to nie jest takie proste. A żeby nie niszczyć dla pokarmu dzieła Bożego, bo wiemy, że wszystko jest czyste, ale z kolei, żeby nie tworzyć zła, dlatego że jesteśmy przeszkodą, zgorszeniem, czyli przeszkodą dla kogoś, kto jest słaby w wierze. I to właśnie w tym fragmencie apostoł Paweł usiłuje nie określić, co jest czyste i nieczyste, tylko określić sposób naszej postawy, naszego postępowania, ażeby to, co jest dobrem dla nas, nie było z kolei jakąś obrazą, zgorszeniem naszego bliźniego. Bo Galatów, 6 rozdział, 2 wiersz. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie zakon Chrystusa, nie Mojżesza, nie, nie. Przy Mojżesza to trzeba ukamienować, usunąć złego i tak dalej, a tutaj tymczasem trzeba z kimś przebywać dość długo. Jego trudność, te uchybienia rozmaite, a właściwie jego, te niedogodności z nim związane znosić. I zakon Chrystusa, zakon miłości, zakon wolności, zakon doskonały wypełnimy. Dlatego, że Kolosan rozdział 3 napowiada, przyoblekliśmy się w nowego człowieka. Ten nowy człowiek się odnawia ustawicznie. Człowiek, który kocha bliźniego jak siebie samego, to tak. I kocha swego brata w Chrystusie i siostrę w Chrystusie tak, jak Chrystus nas umiłował, czyli wydaje swoje życie, swoje dobro za swoich braci, a więc jest gotów ustąpić, zrezygnować ze względu na dobro brata w Chrystusie. To jest właśnie oblec się w tego nowego człowieka, oblec się w Chrystusa Jezusa, oblec się w to serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność. To znaczy, że rządzi w nas, decyduje w nas, narzuca nam sposób postępowania pokój Chrystusa. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusa. Obleczcie się w miłość, która jest spoiwem dojrzałości, ale w sercach niech rządzi pokój Chrystusa. I wtedy musimy pomyśleć, co muszę zrobić, żeby ten pokój Chrystusa w tych złych okolicznościach jednak zasiać. I czasami musimy zaryzykować własne życie, własną reputację, jak Pan Jezus to zrobił z Samarytanką, zaryzykował własną reputację, by zasiać pokój w jej sercu. Innym razem apostoł Paweł napomniał Piotra, że postępuje obłudnie, ale uczynił to w taki sposób, że Piotra nie potępił, ale skupił się na obłudzie, która była problemem, a nie Piotr był problemem. I stąd Paweł mówi, wszystko, cokolwiek czynicie w sobie lub uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A więc nasze zawieszenie się na Chrystusie. I wtedy jest mowa o życiu rodzinnym, małżeńskim, rodzinnym, żony, mężowie, dzieci, ojcowie, o stosunkach pracy, słudzy. I to wszystko właśnie w tym trzecim rozdziale listu do Kolosan o tym jest mowa, ale to jest w stanie wykonać człowiek, w którego sercu, wnętrzu obficie mieszka słowo Chrystusa. 16 werset, 3 rozdział Kolosan. Gdy się nawzajem budujemy przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, gdy wdzięcznie gramy, śpiewamy w swoich sercach Panu. I kochani, gdy w nas to pielęgnujemy, to wtedy jest jedność. Wtedy możemy spokojnie funkcjonować, będąc różni, mając różny stopień dojrzałości, możemy pięknie funkcjonować, działać. I stąd apostoł Paweł mówi, szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. O kim jest tu mowa? O tych, którzy powinni darzyć uznaniem ludzi, braci, siostry, którzy pracują wśród nas, którzy są przełożonymi naszymi w Panu, którzy nas napominają. I tego trzeba uczyć dzieci już, młodzież, być przykładem tego i szanować kogoś dla jego pracy i w ten sposób zachowamy pokój między sobą. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To jest Hebrajczyków 12 rozdział, wiersz 14. I jakie są wcześniejsze wersety i późniejsze? Jest mowa o ludziach, którzy mają opadłe ręce i omdlałe kolana. A więc słabe usze wśród nas. Dalej jest mowa o tym, że ktoś jako gorzki korzeń rośnie w górę, i szkodę wyrządza dookoła. I właśnie w tych okolicznościach słabeuszy i tych hardych ludzi my mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia. I dzięki temu możemy uzdrawiać i tamtych chromych, a też w sposób właściwy reagować i oddziaływać na tych, którzy wyrządzają szkodę i inni ludzie są przez nich kalani. No i na koniec już list Jakuba, rozdział 3. Jest pytanie retoryczne, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? No, czy jest? Czy ja jestem, czy ty jesteś, drogi mój bracie, siostro, gdy mnie słuchasz? To pokażmy to przez dobre postępowanie swoimi uczynkami. Uczynkami, które są nacechowane łagodnością i mądrością. Jakub, 3 rozdział, 13 wiersz. Uczynki pełne cech łagodności i mądrości. Jeśli jednak w naszym wnętrzu jest gorzka zazdrość, kłótliwość, to nie jest to mądrość, która wstępuje z góry, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Ale mądrość, która jest z góry, wiersz 17, jest czysta. Potem miłuje pokój, jest łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, nie jest stronnicza, nieobłudna. I wtedy jest, kochani, wspaniały owoc sprawiedliwości. Owoc, który jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I właśnie Pan Jezus wstąpił na ziemię i przyniósł pokój. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, mój pokój ja wam daję. Z miłości wstąpił na ziemię, za nas umarł, aby nas do siebie pociągnąć i uczynił z nas ludzi dojrzałych, dojrzałych w wierze, w Chrystusie. Swój nam daje pokój, nie jak daje świat, abyśmy pokój zasiewali wokół siebie, a w ten sposób też nasze życie będzie błogosławione, owocujące. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że wszystko to dałeś nam w sobie samym, bo nas szukałeś, nas znalazłeś, nas zbawiłeś. Panie, to jest wszystko z łaski Twojej. Chcemy żyć godnie Ciebie, godnie powołania. Chcemy wszystko to wykonać dla Twojej chwały. Prowadź nas i błogosław w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja też, Panie, dziękuję Ci za ten rok, który minął, za wszystkie tygodnie i kazania, które wygłosiłem, Panie Jezu, błogosław moich braci i siostry, słuchaczy, abyś nas też prowadził przez nowy rok dla Twojej chwały. Amen.